Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Jakiś czas temu opowiedzieliśmy Wam o zamachu na Kennedy'ego. Do tej pory w tej sprawie jest mnóstwo tajemnic, podejrzeń, niedomówień, ale to wcale nie jedyny tego typu zamach w historii XX wieku, bo 13 maja 1981 roku papież Jan Paweł II nagle poczuł przeszywający ból chwilę po tym, jak usłyszał strzały, podobnie zresztą jak tysiące zgromadzonych wokół niego wiernych na placu Świętego Piotra. Przy czym, czy faktycznie strzały były dwa, tak jak twierdzi oficjalna wersja? Czy może było ich więcej? Kto był zamachowcem i na czyje działał zlecenie? Zamach na Jana Pawła II to jedna z największych tajemnic XX wieku. Przyjrzyjmy się jej już teraz w Historii bez cenzury. Maja 1981 roku zapowiadał się, oczywiście do pewnego momentu, jak normalny dzień w pracy papieża. Ojciec Święty kończył właśnie audiencję generalną w rocznicę objawienia Fatimskiego i wskoczył tradycyjnie do otwartej terenówki w towarzystwie sekretarza Dziwisza i kamerdynera. Samochód ruszył w tłum, żeby papież mógł błogosławić i pozdrawiać wiernych. Generalnie mocna klasyka w wykonaniu Jana Pawła II, który to w pewnym momencie pochylił się w stronę małej dziewczynki, żeby wziąć dziecko na ręce i pobłogosławić. I być może uratowało mu to życie, bo już wtedy, parę metrów dalej, mierzył do niego zamachowiec. Mehmet Ali Akcza, bo tak się nazywał, twierdził później, że gdyby wcześniej wypalił ze swojego Browninga 9 mm, to Jan Paweł II nie miałby żadnych szans, bo był moment, jak celował mu w głowę, ale właśnie wtedy papieża na moment zasłoniło dziecko. Nie zmienia to jednak faktu, że zamachowiec po jakimś czasie i tak wypalił. Była 17:17, 19 albo 21, zależnie od źródła. Tak czy inaczej rozległy się dwa strzały, chociaż teoretycznie niekoniecznie. Już wiele osób wtedy twierdziło, że strzały były 3 albo 4, ale obłędnie ciężko to ustalić w wyniku potwornego echa, jakie rozniosło się po placu Świętego Piotra. Tak czy inaczej Jan Paweł II został ranny. Trzykrotnie w brzuch, lewy łokieć i palec wskazujący lewej dłoni. Nic przyjemnego, ale mogło być znacznie gorzej. Bo Ali Akcza mógł trafić w głowę, tak? No tak, to już wiemy, ale to nie wszystko, bo zamachowiec jak już otworzył ogień, to bez problemu oddałby też kolejne strzały, gdyby nie to, że trzecia kula zablokowała się w magazynku. Później Ali Akcza twierdził, że to i tak bez znaczenia, bo ta kula była przeznaczona dla niego, to znaczy zakładał, że popełni samobójstwo, ale jak się za moment przekonacie, naprawdę nie za bardzo można temu gościowi ufać. Tymczasem wróćmy na plac Świętego Piotra, bo tam Jan Paweł II osunął się do tyłu i zaczęła się akcja ratunkowa przeprowadzona tak sprawnie, że naprawdę wypada tylko pochylić głowę w uznaniu. Bo może i wierni panikowali, ale odpowiedni ludzie błyskawicznie przetransportowali papieża do karetki, która według procedur nigdy nie mogła być daleko w wypadku takich akcji z wjeżdżaniem odkrytą terenówką w tłum ludzi. Jak się okazuje, całkiem słusznie. W tejże karetce był nie tylko papieski lekarz, ale też sprzęt do reanimacji. A już o 17:29 karetka pędziła z Ojcem Świętym do kliniki. Na miejscu była już po 8 minutach. Ale papież był w naprawdę fatalnym stanie, do tego stopnia, że Stanisław Dziwisz udzielił mu namaszczenia chorych. Rozpoczęła się bardzo długa, kilkugodzinna operacja. A co w międzyczasie, w ciągu tych kilkunastu minut wydarzyło się na placu Świętego Piotra? Przede wszystkim Ali Akcza uznał, że on się w takim razie wymeldowuje z imprezy i zaczął uciekać, ale ta ucieczka nie trwała długo, bo dopadła go wcale nie gwardia szwajcarska, to znaczy ona później, ale jako pierwsza zrobiła to zakonnica Łucja. Ona rzuciła się na zamachowca i zaczęła wykrzykiwać przy okazji zdanie, które powtarzane jest do tej pory. Czemu to zrobiłeś? Ali Akcza nie odpowiedział na to pytanie, natomiast głośno i wyraźnie wykrzykiwał słowa I only, I only. Co? po co to wykrzykiwał? Ano prawdopodobnie po to, żeby od razu rozwiać wątpliwości, że tylko on stoi za zamachem, że nie zorganizowała go jakaś konkretna grupa. Ale no cóż, to bardzo ciekawe, żeby nie powiedzieć po prostu głupie coś takiego wykrzykiwać, bo każda ogarnięta osoba momentalnie podda taką deklarację w wątpliwość. Niemniej jednak może właśnie to wystarczyło, żeby dać koledze czas na ucieczkę. To chwila, był jakiś kolega akczy na miejscu? Oficjalnie według śledztwa nie. A w teorii nawet dwóch, w tym jeden sfotografowany. Widocznym na jednym ze zdjęć gościem odwróconym plecami do zamachu, w szarej kurtce i z pistoletem w ręce, według wielu miał być Oral Czelik. I jeśli to faktycznie był on, to jego obecność totalnie nie powinna nikogo dziwić, ponieważ to właśnie Czelik miał być odpowiedzialny za ucieczkę akczy z tureckiego więzienia, w którym ten siedział za morderstwo. I obaj panowie byli poszukiwani. Poszlaki wskazują również, że to właśnie Czelik miał kupić dla Mehmeta broń, z której miał strzelać agresję. Gdyby nie trafił, to miał jeszcze po koledze poprawić. Zresztą niektórzy twierdzą, że Czelik nawet raz strzelił, bo w końcu Jan Paweł II miał 3 rany. Ale to nadal nie koniec. Bo raczej niewinny człowiek momentalnie nie spierniczyłby z miasta, tak jak miał to zrobić właśnie Czelik. A kim miał być ten trzeci, domniemany już tylko wspólnik, zamieszany w cały zamach obecny tego dnia na placu Świętego Piotra? Miał być nim pewien Bułgar, który miał być odpowiedzialny za ewakuację zamachowców po wykonanej operacji. O Bułgarach jeszcze dziś sobie powiemy, ale skoro już poruszyliśmy temat operacji... To ta się udała, to znaczy nie zamach na papieża, tylko operacja ratująca życie Jana Pawła II. Okazało się, że kula o milimetry minęła aortę główną. Papież dość szybko wrócił do formy, co było naprawdę imponujące, zważywszy na to, że był taki moment, jak dobrze już pamiętacie, przyjął namaszczenie, a w ramach rozliczania się ze swojej ziemskiej obecności jeszcze w karetce wybaczył zamachowcy. Na szczęście papież przeżył i mógł swoje słowa przebaczenia powtórzyć akczy w cztery oczy, kiedy się z nim zobaczył. Ale to, że mu papież wybaczył, to absolutnie nie znaczy, że typa ułaskawiono. No co to, to nie. Ali Akcza trafił do więzienia i zaczęło się śledztwo, które w pewnym momencie stało się po prostu festiwalem sprzecznych zeznań. Ali Akcza bowiem na początku twierdził, że działał sam. Chociaż nie do końca, bo niby jako freelancer, ale swoim aktem chciał pomóc swoim przyjaciołom należącym do wszystkich ras. Już tu się prosiło o badania psychiatryczne i nawet ktoś też wpadł na ten pomysł, ale Ali Akcza odmówił. Można tak było? Też mnie to dziwi, ale najwyraźniej tak. Ale spokojnie, dopiero się rozkręcamy. Lata później Ali Akcza z kolei stwierdził, że działał sam dla własnych korzyści, bo chciał przejść do historii i uznał, że najprościej będzie zrobić to zabijając kogoś sławnego. Stworzył sobie nawet ponoć taką listę celebrytów, gdzie poza Janem Pawłem II była też Elżbieta II czy cesarz Japonii, ale koniec końców postanowił zabić właśnie papieża. W pewnym momencie już naprawdę nikt mu nie wierzył. Uznano, że Ali Akcza działał sam i dano mu dożywocie. Aczkolwiek wyszedł w roku 2000, po czym momentalnie trafił do tureckiego więzienia, gdzie odsiedział jeszcze dychę za morderstwo z lat 70. Oficjalnie śledztwo zakończyło się wykluczeniem udziału osób trzecich z zamachu. Sprawę współzamachowców zlano do tego stopnia, że nawet nie pofatygowano się, żeby określić, kim jest ten koleżka widoczny na zdjęciu, którego większość osób dziś uznaje za pana Czelika. Albo włoscy śledczy chcieli mieć temat z bani, albo ktoś naprawdę mocno postarał się, żeby śledztwo zostało wreszcie zamknięte, bo nie zgadza się tutaj tyle rzeczy, że aż strach. Bo na przykład nikt nie przejął się za bardzo faktem, że niby Ali Akcza działał sam, ale pokój w hotelu miał dla niego zarezerwować ktoś, kto znakomicie mówił po włosku, podczas gdy zamachowiec ledwo w tym języku dukał. Co więcej, pamiętacie też wątpliwości co do tego, ile osób strzelało i ile było strzałów? Dość mocno wzmacnia je fakt, że ranne zostały również dwie turystki w tłumie. Ktoś powie, haha, no przecież mogły dostać rykoszetem. Mogły, ale uświadommy sobie, w tym momencie mamy już 3 ranne osoby, w tym jedną 3-krotnie i znaleziono tylko 2 kule, w tym jedną na podłodze Papa Mobile, a drugą w brzuchu Jana Pawła II. No to by musiał być rykoszet tysiąclecia. Zastanówmy się teraz, komu szczególnie mogło zależeć na tym, żeby Jan Paweł II przedwcześnie zakończył swoją karierę na ziemi. Oczywiście, że na dzień dobry pojawia nam się tutaj na pierwszym miejscu Związek Radziecki, bo generalnie nie jest tajemnicą, że komuniści byli absolutnie przerażeni tym, że Polak został papieżem. Kiedy Jan Paweł II na inaugurację swojego pontyfikatu wypowiedział te kultowe słowa "nie lękajcie się", to komuniści byli absolutnie przerażeni. Już wiedzieli, że będą z tym gościem kłopoty, a ich obawy wzmogła tylko jego pielgrzymka do ojczyzny w 1979 roku. Gość potrafił porwać tłumy. Tłumy, których walący się system musiał się bać. Czy w takim razie to KGB stało za zamachem na Jana Pawła II? Czy to KGB ów zamach przeprowadziło? No na to pytanie na pewno sobie dziś jednoznacznie nie odpowiemy. Natomiast trzeba przyznać, jest to wiedza powszechna, że KGB, co by o tej organizacji nie mówić, no to znakomicie znała się ona na swojej perfidnej robocie. I jeśli prawdziwa jest teoria, że już w 1979 roku w Moskwie postanowiono zabić papieża, to KGB musiało również od początku zdawać sobie sprawę, jak wysoka jest stawka tej gry. Wiedzieli, że nie mogą dopuścić, żeby trop poprowadził do Moskwy, bo Sowieci będą mieć gigantyczne problemy na wielu poziomach. Problemy wewnętrzne z uwagi na wściekłych wiernych, głównie Polaków, ale i problemy zewnętrzne z uwagi na naprawdę wściekłe państwa zachodnie. KGB nie mogło pozwolić, żeby ludzie dowiedzieli się, że stoi za tym Związek Radziecki. Trzeba było założyć białe rękawiczki. I tutaj przechodzimy do tak zwanego śladu bułgarskiego. Jakoby to KGB miało tylko zlecić wykonanie i przygotowanie zamachu na Jana Pawła II swoim kolegom z bułgarskich służb. Związek Radziecki miał tylko dać zlecenie i oczekiwać sukcesu. Żadnych powiązań, żeby w razie czego trop prowadził gdzieś indziej niż do Moskwy. Bułgarskie służby miały zacząć działać. Im też trzeba przyznać, że znali się na dyskretnej robocie, bo nie wysłali na przypał snajpera, tylko żeby jeszcze bardziej zakręcić historię, skontaktowali się z tureckim półświadkiem przestępczym. Bo to właśnie wtedy, przypadkiem, nie wiadomo, może tak, może nie, w tureckiej prasie zaczął bardzo kontrowersyjne rzeczy wypisywać niejaki pan Ali Akça. Na przykład groził Janowi Pawłowi II przed jego wizytą w Turcji. Do żadnego zamachu wtedy nie doszło, kto wie, może w ogóle nie był planowany, aczkolwiek w gazetach został ślad, że Ali Akça to jakiś tęgi popapraniec, co grozi papieżowi. Okej, może faktycznie pisał te rzeczy z własnej woli, a może wywiad robił sobie już wtedy podkładkę, tworzył historię kolesia, który nie był powiązany z żadną grupą, po prostu sam był popapranym ortodoksem. I na taki ślad mieliby trafić śledczy badający okoliczności zamachu na Jana Pawła II. Tylko dobra, bo to są dość poważne oskarżenia. Skąd je w ogóle mamy? Z zeznań samego Akczy. Wiecie już dobrze, że miał różne fazy swoich wersji wydarzeń, ale w pewnym momencie jedna okazała się przerażająco spójna. Chociaż przyznajmy, że jak pierwszym razem pewnie powiedział śledczym, że znowu zmienia zdanie i tak naprawdę to był bułgarską marionetką, to ci musieli parsknąć śmiechem. Ale im dłużej Ali Akça mówił o tym wątku, to zaczynało się zgadzać coraz więcej elementów. W tym nazwisko radzieckiego przedstawiciela wojskowego w Teheranie. Panowie mieli się nawet raz spotkać w Iranie. Szybko pojawiło się też nazwisko bułgarskiego oficera służb specjalnych. Układanka zaczynała nabierać naprawdę realnego kształtu i jeszcze trochę ciągnięcia za język i pewnie udałoby się ustalić, kto zlecił zamach. Ale właśnie wtedy w areszcie pojawiło się dwóch bułgarskich adwokatów, którzy chcieli rozmawiać z Akczą i po tej rozmowie odwołał swoje zeznania. Co się wydarzyło podczas tej dyskusji? Nie wiemy, ale jakbym miał strzelać, to panowie pewnie powiedzieli Mehmedowi, że jak mu zależy na zdrowiu najbliższych, to niech przestanie kłapać ozorem. Ślad się urwał. Ali Akça zmienił linię obrony i dla odmiany zaczął udawać niepoczytalnego. Tymczasem coś naprawdę tęgo musiało zacząć śmierdzieć, bo śledczy IPN-u wykazali, że w momencie jak Ali Akça zaczął się rozgadywać o tym bułgarskim wątku, to bardzo wzmogła się aktywność służb z bloku wschodniego. KGB i ich koledzy ze wschodnich Niemiec zaczęli robić co tylko się dało, żeby odwrócić uwagę od tego właśnie wątku. Pojawiła się wtedy właśnie teza, jakoby za zamach była odpowiedzialna terrorystyczna turecka organizacja Szarych Wilków, która miała na ten cel wyłożyć 3 miliony marek. Jeśli zatem to KGB było odpowiedzialne za zamach na Jana Pawła II, to zrobiło naprawdę wiele, żeby zmylić trop. Ale koniec końców mogło się okazać, że wcale nie musieli tego planować od samego początku, bo mało brakło i ktoś inny wyręczyłby ich w zabiciu papieża. I to prawie dokładnie rok po wydarzeniach z 81. 12 maja 1982 roku bowiem doszło do kolejnego zamachu na życie Jana Pawła II. I to o zgrozo w momencie, jak ten w Fatimie dziękował za uratowane rok wcześniej życie. To właśnie podczas tej pielgrzymki na papieża rzucił się z 40-centymetrowym bagnetem koleżka, krzycząc precz z papieżem. Kim był? No bo chyba nie księdzem, nie? A właśnie, że księdzem. Nazywał się Juan Maria Fernandez y Cron i był super ortodoksyjny. Bał się, że liberalny papież z Polski będzie zagrożeniem dla kościoła i chciał ów kościół w ten sposób uratować. Kolejna historyjka zmyślona przez wywiad? Nie, tu raczej nie, bo dość powszechnie uważa się typa po prostu za szurniętego. Po odsiadce za ten zamach przeprowadził bowiem kolejny, tym razem na króla Juana Carlosa, też na szczęście nieudany. Jeśli kiedyś istniały dokumenty bezsprzecznie potwierdzające, że za zamachem na Jana Pawła II stał Związek Radziecki i te dokumenty nie zostały jeszcze zniszczone, to nie wierzę, żebyśmy dożyli ich publikacji. To jest informacja, która mogłaby wstrząsnąć światem, tak jak światem wstrząsnął pontyfikat Jana Pawła II, który swoją drogą przeżył Związek Radziecki, mur berliński i generalnie miał ogromny wpływ na świat. Co zresztą można też powiedzieć o innych papieżach. To znaczy, że mieli ogromny wpływ na świat, bo akurat jako papież to tylko Jan Paweł II przeżył Związek Radziecki i upadek muru berlińskiego. Generalnie chodzi o to, że mieli ciekawe życie, okej? Od świętego Piotra przez Grzegorza Wielkiego i wielu, wielu innych historia papiestwa to nierozerwalny element historii nie tylko Kościoła, ale też wielkiej polityki przez ostatnie długie setki lat. To też warto poznać tych gości lepiej, tym bardziej, że nie trzeba wcale wertować opasłych ksiąg, żeby to zrobić, bo wydawnictwo Egmont wydaje serię Papieże w historii, gdzie ich historia jest w bardzo przystępny sposób pokazana w formie komiksu. Jakiś czas temu ukazały się tomy o Janie Pawle II i Leonie Wielkim, a teraz dołączyły do nich historie Klemensa V i Świętego Piotra. Koniecznie je obczajcie, a my widzimy się niebawem.